Jacek Karnowski, witam Państwa. To jest Salon Dziennikarski, wspólna audycja Radia Warszawa, Tygodnika Idziemy i portalu w polityce.pl. Do wyborów już mniej niż miesiąc, proszę Państwa, i o kampanii wyborczej będziemy oczywiście dzisiaj mówili najwięcej. W studio Piotr Gursztyn, Telewizja Polska, ksiądz Henryk Zieliński, redaktor naczelny Tygodnika Idziemy.
Kłaniam się, szczęść proszę.
Andrzej Rafał Potocki, publicysta Tygodnik Sieci i Maciej Pawlicki, publicysta, reżyser, producent teraz filmu Legiony, proszę Państwa, który lada dzień wchodzi na ekrany. O tak tym jest. Też w tym wydaniu Salonu Dziennikarskiego porozmawiamy. Proszę Państwa, kampania wyborcza trwa. Prawo i Sprawiedliwość zgłasza kolejne propozycje i to one są osią, wokół której ogniskuje się debata przedwyborcza. Posłuchajmy.
To jest polityka zmierzająca do tego, żeby Polakom się po prostu lepiej żyło, żeby lepiej zarabiali. My jesteśmy partią, która wie, świetnie wie, że przedsiębiorcy są siłą, która rozbudowuje, napędza gospodarkę.
Koniec konkurowania kosztami pracy, coś najwyższy doganiać Europę, tą starą piętnastkę, jeżeli chodzi o wynagrodzenia, i to jest dobra wiadomość dla wszystkich pracowników w Polsce.
Tej kwoty minimalnej w tak szybkim czasie do poziomu 4000 zł, to jest taki jakiś radykalny eksperyment, strasznie ryzykowny na żywym organizmie.
To jest przede wszystkim nierealne i szkodliwe, bo jeżeli chcemy zniszczyć polską przedsiębiorczość, to rzeczywiście takie pomysły mogą być.
Proszę Państwa, Jarosław Kaczyński mówi, stawką tych wyborów jest to, czy pójdziemy do góry, czy na dół, czy do przodu, czy w tył, czy będzie państwo dobrobytu, czy wrócimy do późnego postkomunizmu. Wzywa do mobilizacji. Ale oś tej kampanii to przede wszystkim te propozycje Prawa i Sprawiedliwości. Czy opozycja znalazła odpowiedź? Zwracam się do Piotra Gursztyna, no bo troszeczkę jest w pułapce, prawda? Miota się, neguje te propozycje, sama nic nie przedstawia, no nic, co by się przebiło do opinii publicznej.
Znaczy nic, co by się nie przebiło, no jest ta szóstka schetyny, którą ja sam mam,
nie
tak dokładnie, tak. Ja też nie mam kłopot z jej powtórzeniem, zawsze muszę sobie przypominać, co tam jest. To oczywiście nie chwyciła ta szóstka schetyny, a te propozycje PiS-u, łącznie z tymi zmianami płacowymi, no to one były po, więc tutaj opozycja już jest wcześniej była reaktywna, no to teraz jest hiperreaktywna. To jest wielowątkowe. Po pierwsze, propozycja PiS idzie bardzo daleko i tutaj będę miał czas, powiem, dlaczego idzie bardzo daleko. Znaczy ona przekracza pewne standardy polskiej polityki. Moim zdaniem pozytywnie, a nie negatywnie.
Bo jest pewnym całościowym projektem dla Polski.
Dlatego nie, dlatego że ona próbuje nas wyrwać z tego, co Mateusz Morawiecki, zresztą nie tylko on mówi, pułapką średniego rozwoju, czyli po prostu wskoczenie być może w ostatnim momencie na wyższy pułap rozwoju światowej gospodarki. No bo to może być tak, że zostawimy te niskie płace, ale za jakiś czas się okaże, że rozwój technologii w innych krajach spowoduje, że te nasze firmy przestaną być konkurencyjne, bo niższe płace i tak będą. I będą w Bangladeszu, na Ukrainie będą i tak dalej. Czy ten plan PiS-u się powiedzie, czy on nie będzie miał złych skutków, ja tego oczywiście nie wiem, nie? Ale jest to jakiś pomysł na realny problem. I to jest, a wracając do tej bieżącej, bardzo nudnej, jałowej w sumie można powiedzieć, ale może to i lepiej, bo bez takich emocji już wariackich, jak były wcześniej kampanii wyborczej, to jest problem Platformy od lat, gdzieś tak od wczesnego Tuska, no bo Donald Tusk na samym początku, kiedy miał te swoje pierwsze expose, które było wyśmiewane przez dziennikarzy, moim zdaniem teraz niesłusznie, którą 3 godziny opowiadał, że trzeba i szybkie koleje, szybki internet, drogi i tak dalej, jego wyśmiano, że to był taki koncert życzeń, ale moim zdaniem on wtedy zdiagnozował wszystkie bolączki cywilizacyjne Polski. Tak to trzeba było wszystko zrobić. Problem był taki, że on później wrócił w ten taki kaldowski, leseferystyczny kanał, że to się samo zrobi. Jak się Polska będzie bogata, to się to samo zrobi. Potem był kryzys. Ja myślę, że też wyborcy by mu wybaczyli ten kryzys, gdyby on był aktywny w tych obietnicach. Gdyby udało mu się zrealizować jakąś część, nie tylko drogi. Bo te drogi to samo
pewna,
z siebie.
Pewna ambicja, o czym mówi też Jarosław Kaczyński, prawda? Mamy dużo wybrzeża, mamy porządny dostęp do morza.
Tak,
no, polityka
tylko,
morska
tylko problem jest taki, że to ciąży na Platformie do tej pory. Po prostu, że to jest partia taktyki, nie strategii i partia no, bez namysłu. No, Grzegorz Schetyna, świetny taktyk, naprawdę bardzo dobry organizator, no, ale on nie jest strategią, on nie jest myślicielem politycznym. No, to jest jednak kilka klas niżej od Tuska, który też sobie odpuścił masę rzeczy. Tam nie toczy się jakieś życie intelektualne. No. Jak PiS był w opozycji, to były te wszystkie gabinety cieni, tak. To oczywiście tam śmichy, chichy też były tutaj.
Ale cały czas myśleli,
no, ale
co tu zaproponować.
Ci ludzie, jak się zebrali, no to już coś musieli wymyślić. I to jednak jakoś tam punktowało pewną taką kulturę, że jednak intelektualną kulturę, że trzeba coś wymyślać, to jest mądre, głupie, no ale trzeba coś naprawdę, nie można siedzieć w miejscu, no i w jakiś tam sposób zaszczepiono.
Maciej Pawlicki, czy właśnie to nie jest też pewien wybór, który stoi przed Polakami, no bo z jednej strony mamy taką koncepcję troszkę jak z broszurek KLD z początku lat 90., prawda, to opozycja mówi, pracujmy jeszcze ciężej, to przyjdzie dobrobyt, a z drugiej strony mamy obóz rządzący, który mówi, tak to nie działa, to wszystko jest bardziej złożone, skomplikowane i bez aktywnej polityki państwa my po prostu nie awansujemy do wyższej ligi.
Nie no, przede wszystkim różni się ta kampania, którą ja nie uważam za nudną, bo mnie to strasznie nie martwi, że jedna strona ma ogromną przewagę nad drugą, jeżeli ta strona kładzie na stole propozycje, które są dobre, a zyskała wiarygodność. No to, o czym mówił Piotr przed chwilą, no to rzeczywiście diametralnie podzieliło scenę polityczną w ten oto sposób, że mamy stronę, która nie dotrzymuje obietnic i mamy stronę, która dotrzymuje obietnice, prawie wszystkie. Ale realnie czuję się, że ta strona dotrzymuje obietnice, w związku z czym wszystkie jej propozycje nowe są zupełnie innej kategorii niż to, co mówi opozycja, bo ludzie pamiętają, wyście też obiecywali, ale nic z tego nie wyszło. Oni obiecywali, w związku z czym co teraz obiecują, jest zupełnie inaczej traktowane i dlatego kampania, mi się zdaje, ma wymiar strategicznego, wizjonerskiego myślenia o przyszłości Polski. Ponieważ jak pada kolejna propozycja ze strony PiS-u, no to ludzie wiedzą, że ta partia ma instrumenty, ma wolę i ma pewną no, taką determinację nie myślenia o wygraniu wyborów tylko pokazaniu Polakom, w którą stronę musimy iść. I to może wyglądać, ja uważam, że to trochę wygląda jak walka Gołoty z Lennoxem Lewisem, to znaczy po prostu kolejne ciosy padają, przeciwnik nie wie, o co chodzi i wiadomo, kto wygra. Natomiast ona jest ciekawa merytorycznie. Ciekawa merytorycznie, bo możemy się zastanawiać, czy pieniędzy nie ma i to jest radykalny eksperyment i nie wolno mówić o 4000 w niedalekiej perspektywie, ale możemy się zastanawiać nad tym, czy nie należy po prostu dokładnie w ten sposób myśleć. I to wszyscy, także wyborcy Platformy czy wyborcy Lewicy, powinni myśleć strategicznie w długiej perspektywie, gdzie będzie Polska za 10 lat, czym będziemy konkurować. Ja teraz byłem w Łodzi na zgraniu filmu Legiony, pytam taksówkarza, z czego ludzie żyją teraz w Łodzi, jak wszystkie te fabryki upadły. No, Łódź jest centrum magazynowym. Jakiś pomysł na Łódź. Te pomysły, ono jest, powiedziałbym, umiarkowanym sukcesem, ale te pomysły muszą być na każde miejsce w Polsce. Większe, mniejsze i to partia Prawa i Sprawiedliwość proponuje, to znaczy myślenie strategiczne.
Andrzej Rafał Potocki, ale też powiedzmy, że ta wielość pomysłów Prawa i Sprawiedliwości czasami odbija się rykoszetem. No mieliśmy sprawę choćby ZUS-u, prawda, gdzie błędy komunikacyjne czy jakieś niedoprecyzowanie tego projektu no, pozwoliło rozpętać rodzaj histerii. Później rząd bardzo jednoznacznie powiedział, nie będzie podwyżki składki ZUS-u dla przedsiębiorców, tych lepiej zarabiających, no ale szumu było trochę.
Bowiem sprawa ZUS-u jest problemem, jak żeś sam wspomniał, komunikacji. Prawo i Sprawiedliwość zaniedbało przekaz i potem musiał Jarosław Kaczyński w Jedynce w programie 1 Polskiego Radia nadrabiać tę zaległość i tłumaczyć, że nie chodzi tutaj o podwyższenie składek ZUS-u wszystkim, tylko o to, żeby obniżyć składki tym najmniej zarabiającym. Do tego jeszcze doszła wypowiedź rzecznika prasowego PiS-u. No i pożar udało się zażegnać. Także tutaj był pewien błąd komunikacyjny, ale został w miarę szybko naprawiony autorytetem samego szefa partii, prezesa Kaczyńskiego. Natomiast jeśli chodzi o te 4000, czyli o tę podwyżkę płacy minimalnej, to tutaj Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska, a nawet cała opozycja dała się zapędzić znowu w pułapkę Jarosława Kaczyńskiego. Dlaczego? Przekaz dla elektoratu jest bardzo prosty. W 2023 będziecie zarabiać 4000 zł minimum. I to ludzie rozumieją. Resztę to dociera może do 10% wyborców, nie więcej. W związku z tym Przekaz ten należy wzmocnić. A co najbardziej wzmacnia taki przekaz, że dostaniecie 4 tysiące? Awantura wokół tego, kiedy opozycja sprzeciwia się tym 4 tysiącom. W związku z tym opozycja nagłaśnia całą sprawę, PiS ma darmową reklamę i projekt 4 tysiące dociera do świadomości elektoratu w postaci takiej, o, dostaniemy 4 tysiące, a PiS dotrzymuje słowa. Ale teraz jest jeszcze ostatni aspekt, drugi aspekt sprawy, aspekt merytoryczny. Do tej pory te 4 tysiące złotych, czyli ta płaca minimalna, była kształtowana na podstawie średniej płacy. To znaczy, jeżeli średnia płaca rosła, do tego dopasowywało się płacę minimalną. Natomiast tutaj PiS robi rewolucję i odwraca kota ogonem. Czyli najpierw będzie płaca minimalna, nie wiedząc, jaka będzie średnia krajowa, na ile wzrośnie.
Bo ona oczywiście popchnie średnią.
Tak, bo jeżeli spojrzymy na taki wykres wzrostu płacy średniej krajowej i pociągniemy go do 2023 roku, to mniej więcej nam wyjdzie 4 tysiące złotych. Ale to jest przy założeniu, że będzie taka koniunktura, jak jest teraz, plus jeszcze parę innych czynników nie ulegnie zmianie. Koniunktura może ulec zmianie, wiadomo, kryzys zachodniego, i wtedy PiS będzie musiał tą swoją propozycję no jeszcze raz przewartościować. No ale zawsze wtedy można powiedzieć, że to zależało od czynników zewnętrznych i na przykład no, wprowadzić to później.
To jest to też to, co powtarza obóz rządzący, znaczy, że te płaca, wyższe płace mają wymusić innowacyjność gospodarki, mają sprawić, że my przestaniemy być jakimś takim właśnie zasobem taniej siły roboczej.
Ta proporcja pomiędzy płacą średnią a płacą najniższą też nie może
zresztą
być zachwiana.
Zresztą tu jest też dużo histerii,
od tego są ekonomiści, ja już
prawda jest też
nie potrafię
taka,
wyczuć,
jest olbrzymi granica. Problem z ludźmi do pracy po prostu. Nie ma już bezrobocia w Polsce w wielu obszarach. Ksiądz Henryk Zieliński.
Tak się składa, że też jestem pracodawcą, więc jeżeli chodzi
o... Więc ksiądz wie, że jest trudno o ludzi.
Wiem, że jest trudno o ludzi, a jednocześnie wiem, co to dla pracodawcy oznacza praca minimalna, że nawet na najbardziej proste zajęcia nie można zatrudnić kogoś za mniejsze pieniądze. Natomiast chyba tak, pierwsza sprawa. Zwróćmy uwagę na to, że kiedy mówimy o tych 4000 zł za 3 lata mniej więcej, to jest to płaca 4000 brutto. To znaczy, że pracownik za 3 lata dostanie do ręki mniej więcej 3000 zł. Naprawdę przeżyć za 3000 zł, na przykład w Warszawie, to nie jest łatwo. Pamiętamy chyba jedną z pań minister poprzedniego rządu, za poprzedniej kadencji, która tam w tej sławnej restauracji mówiła o tym, że za 6000 to tylko idiota pracuje. I to było kilka lat temu, więc ci, którzy się buntują przeciwko wzrostowi płacy minimalnej w Polsce, niech sobie to zapamiętają. Drugi fakt, który musimy przypomnieć, to to, iż, proszę panów, w tej chwili, smutno to powiedzieć, ale my nie mamy dużych polskich przedsiębiorstw, że tak naprawdę rynek,
poza spółkami Skarbu Państwa.
Poza spółkami
i kilkoma wyjątkami, takimi jak Cedrop na przykład.
Natomiast gdy chodzi o większość Polaków pracujących w dużych przedsiębiorstwach, to pracują w przedsiębiorstwach zagranicznych. I te przedsiębiorstwa oczywiście będą tak bardzo starały się no, jak najdłużej trwać przy niskich płacach, ponieważ to zwiększa ich zyski. Nie ma jednocześnie te wielkie sieci handlowe, czy wielkie przedsiębiorstwa motoryzacyjne nawet, jeżeli one w swoim kraju muszą płacić pracownikom tę samą sumę, tylko w euro, którą u nas płacą w złotówkach, to w tym momencie jak zmusić zagraniczne przedsiębiorstwa mające tę samą mniej więcej rentowność w Polsce, jaką mają w Niemczech czy we Francji, do tego, żeby Polaków czy Polaków wynagradzali tak samo jak Niemców czy Francuzów. Natomiast problem pewnej stymulacji przedsiębiorstw wielkich, żeby także wynagradzały pracowników zgodnie ze standardami, to jeszcze nie będą standardy zachodnie, jest również elementem tworzenia rynku wewnętrznego. Jeżeli ludzie będą mieć pieniądze, wzrasta popyt wewnętrzny. I nie zapominajmy o tym, że już wtedy, kiedy była ta bańka finansowa, 2008 rok, to nas przed losem Grecji czy Włoch, u nas było pewne tąpnięcie, ale nie aż tak mocne. Dlaczego? Bo nas uratował nasz rynek wewnętrzny. Kiedy pada eksport, okazało się, że rynek wewnętrzny nas wtedy uratował. A więc tutaj dawanie ludziom pieniędzy jest nie tylko kwestią sprawiedliwości społecznej. To jest również myślenie o przyszłości, ratowanie rynku i tworzenie rynku wewnętrznego.
Polemiki mogę? Proszę księdza, nie wierzę, znaczy nie jest tak, że rentowność zagranicznych przedsiębiorstw w Polsce jest taka sama jak tam. Jest w Polsce o wiele większa.
To znaczy,
ponieważ na przykład banki mogą wykonywać tu różne rzeczy zakazane w swoich krajach i w związku z czym traktują polskiego klienta o wiele, wiele gorzej.
słyszałem niedawno temu wypowiedź pana przewodniczącego Bujary, szefa Solidarności i pracowników handlu, który zauważył, że ceny w polskich wielkich sklepach, supermarketach, hipermarketach są porównywalne do cen w krajach zachodnich, natomiast wynagrodzenie pracowników w tychże polskich hipermarketach to jest około 40% wynagrodzenia pracowników w tych samych sieciach.
Czyli jeżeli koszty transportu, logistyki są podobne, to zyski są po prostu większe.
System podatkowy jest mniej więcej podobny, inne koszty są mniej więcej podobne. Tam pewnie są jakieś różnice, ale to nie są różnice 60%, tak jak w przypadku pensji. Więc zakładając, że pan Bujara przedstawił prawdziwe dane, no to znaczy, tak, te marże wypływają po pierwsze poza Polskę, po drugie ci właściciele mają czym się podzielić bez jakichś niebezpieczeństw dla siebie.
Chciałem przypomnieć, że Platforma odpowiedziała na te 4000, w swoim programie umieściła punkt o podwyżce płacy o 600 zł, tylko zapomnieli dopisać, czy to jest brutto, czy netto. I obecnie bronią teorii, że to jednak jest te 600 zł netto. Już pomijam to, że 4 tysiące to jest lepiej niż 6 tysięcy, ale wracając do problemu brutto czy netto, to przyjmuje się w obrocie gospodarczym i nawet jest na to przepis, że jeżeli w umowie nie ma napisane czy brutto czy netto, to przyjmuje się tą sumę jako brutto. W związku z tym widać, że przedstawiciele Platformy nawet w tak prostej sprawie jak sprawa brutto czy netto nie za bardzo mają pojęcie o tym, jak się to traktuje. W związku z tym, co tu można mówić o problemie, o programie gospodarczym.
Platforma rzeczywiście składa pewne obietnice, ale ta mina, która temu towarzyszy, jest taka, no, że są zmuszeni do ofiarowania czegoś narodowi, ale no niechętnie tak coś tam obiecają.
Zaciśniętymi zębami tak, to jest robione.
To jest taka jedna rzecz, którą tu Andrzej nie zauważyłeś, bo tak jak w tej swojej pierwszej wypowiedzi mówiłeś, że jak ludziom się da więcej pieniędzy, no to oni to bardzo akceptują tak w domyśle całe społeczeństwo. Niestety jest bardzo duży segment ludzi w Polsce, jest pewnego takiego egoizmu, czy nawet darwinizmu
jest
społecznego.
Polska klasa średnia niestety ma ten
która,
gen
jak
egoizmu.
Się dowie, że ktoś, kto teraz pracuje za 2000, dostanie 4000, no to po prostu dostanie jak się mówi, gula, bo jaki zarobek on dostanie.
Ja przewiduję, że to jest liczone po prostu w stosunku do 60-70% społeczeństwa.
To, co mówi Piotr Gursztyn, jest bardzo ważne. Pewien deficyt myślenia w kategoriach całości, prawda? Taka Ameryka Łacińska.
Niechęć do dzielenia, nawet nie tyle do dzielenia się, co do tego, żeby innym też się wiodło dobrze.
Proszę Państwa, na działania opozycji.
To polska cecha właśnie.
Małgorzata Kidawa-Błońska, wskazana przez Grzegorza Schetynę jako kandydat na premiera w razie zwycięstwa sił opozycyjnych, ruszyła w teren. Posłuchajmy.
Niestety pani nas nie namówi.
Ale puścia wybory w ogóle?
Pójście na wybory, ale na pewno nie na panią.
Dlaczego?
Dlatego, że nie. Mamy swoje zdanie.
8 lat rządziliście.
Rozkradaliście wszystko po kolei.
Pani marszałek, pojawiło się Centrum Aktywności Seniorów w Radomiu.
Ja bardzo przepraszam, ale panowie zasłaniają. Przepraszamy bardzo, ale seniorzy są najważniejsi.
Seniorzy byli przekonani, że w planie jest tylko wykład na temat zagrożenia zatruciem dwutlenkiem węgla.
Po co pierwsza zabiera głos? Proszę było rozdać czujniki, zrobić szkolenie, a kto sobie życzy, chce się spotkać z panią marszałek, czy ma do niej pytania, to jest każdego indywidualna sprawa zostać.
Oczywiście bardzo nieładnie,
że koalicja wchodzi z butami, proszę pani, z kampanią.
To proszę Państwa taka zabawna scenka z Radomia. Można powiedzieć, jak znaleźć pełną salę. No trzeba się wcisnąć tam, gdzie rozdają czujniki dymu. Maciej Zemła, reporter telewizyjny, tę scenę nagrał. No, jako jedyny gratulacje. Ale pytanie jest takie, czy ten projekt Małgorzata Kidawa-Błońska, czy on zadziała? W Gazecie Wyborczej dziś na pierwszej stronie mamy taki apel ze strony pani Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. Da się urządzić świat bez agresji, spróbujmy. Trochę zabawne jak na partię, która totalność uczyniła swoim sztandarem i przez ostatnie 4 lata dużo robiła, by w kraju nie było spokoju. Andrzej Rafał Potocki.
Po pierwsze, widać wyraźnie, że Kidawa-Błońska jest politykiem na tym szczeblu, na którym została ona wywyższona, no politykiem, który nie ma odpowiednich kompetencji. Przecież taki wyjazd do zwykłego elektoratu, czyli po prostu ona od razu w pierwszych rozmowach wchodzi w elektorat twardy pisowski. To jest małe miasteczko i większość
ludzi
to jest dokładnie to samo.
Duże miasto.
To jest dokładnie to samo, gdyby Joachim Brudziński jutro pojechał do miasteczka Wilanów i próbował tam agitować za Prawem i Sprawiedliwością. To jest dokładnie tak samo roztropne, jakby te...
No ale próbuje zdobyć głosy tych, których nie ma.
No dobrze, to może zacznijmy stopniowo, a nie od razu wchodzić na głęboką wodę i obrywać po nosie. No i to jest właśnie to niedoświadczenie. Do tego dochodzą błędy własne. Przypominamy sobie też to słynne przedstawienie kandydatów w Łodzi, kiedy tam ciągle się przedstawiający mylił co do nazwiska, obok stała kandydatka na panią premier. Po trzecie, to wszystko jest za późno. Cały ten projekt wszedł na miesiąc przed wyborami. To jest zbyt późno, żeby elektorat mógł zorientować się, wyciągnąć z tego plusy. No i po trzecie, nie sądzę, żeby wielu ludzi wierzyło Grzegorzowi Schetynie. Wiarygodność Platformy, jaka jest, taka jest. I również ten manewr z lansowaniem pani Kidawy-Błońskiej na premiera, to jest taki manewr do 13 października, a potem równie dobrze Grzegorz Schetyna może powiedzieć: dziękuję bardzo za współpracę, dalej rządzę partią, bowiem idą wybory wewnętrzne w listopadzie i cały ten projekt może okazać się po prostu jedną wielką ściemą.
Ja tu bym zwrócił uwagę na tę wypowiedź pani, która się oddala, mówi: mnie nie przekonacie, tak? Dlaczego? 8 lat kradliście, rozkradaliście wszystko po kolei. To jest bardzo głęboko zakodowane jednak w dużej części społeczeństwa, ten wizerunek Platformy i to, co uderza, że Platforma nawet nie próbuje się z tym jakoś zmierzyć, czy polemizować, czy powiedzieć: no dobra, nowy rozdział, już tak nie będziemy robili. Tak.
Po tym jeszcze dodam ostatnie zdanie. Przedstawiciele Platformy Obywatelskiej nie potrafią rozmawiać ze zwykłym człowiekiem. Oni nie mieli wprawy do tej pory. To są pierwsze kroki, kiedy oni stawiają w próbie komunikacji ze zwykłym elektoratem na ulicach.
Ale powiedzieliby, że to jest jakoś klasowe, że oni nie nawet pani Kidawa-Błońska jest wielkomiejska inteligencja, nie umie.
Przedstawiają ją jako tą wnuczkę słynnych postaci prezydenta
Wojciechowskiego.
Wzmacniają dystans, pokazują, że ona jest człowiekiem elit, a nie człowiekiem ludu, nie człowiekiem narodu. Znaczy narodu może tak, ale nie ludu.
Maciej Pawlicki.
Znaczy, myślę, że to jest robione po to, żeby pokazać właśnie taką konserwatywność prawicową i zakorzenienie w tradycji.
Pani Kidawa-Błońska głosowała bardzo lewicowo w parlamencie, to też jej wykazano za wszystkimi projektami proaborcyjnymi, tu nie miała żadnego problemu.
Znaczy, ja mam pewną trudność mówienia o Małgorzacie, bo znam ją od dawna. Jej mąż jest Jan Kidawa-Błoński, z reżyserem filmowym. Przyznam, że kiedy pojawiła się...
Czy dobrym?
Zrobił dobre filmy, tak.
Nie zły.
Kiedy pojawiła się w polityce, ja byłem zdziwiony, bardzo ją kiedyś lubiłem, natomiast byłem zdziwiony. No myślę, że ma kilka plusów. No, jednym z nich jest na przykład to, że Jarosław Kaczyński jest tak szarmancki wobec kobiet i po prostu nie będzie tak, powiedziałbym, zdecydowany w stosunku do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, jeżeli doszłoby do jakiejkolwiek polemiki czy bezpośredniego starcia. Myślę, że kluczowe jest to, o czym powiedział przed chwilą Andrzej. To znaczy, dobrze jest, że Platforma, bo ja się cieszę, jak jedna strona sceny politycznej uczy się od drugiej, od jej sukcesów i jak widzi, że trzeba przestać mówić, że tylko duże miasta, trzeba także mówić, że ci wykluczeni także. Jak widzi, że radykalne lewackie eksperymenty typu Jarzewski nie działają, wystraszają, to się wycofuje. Jak widzi, że trzeba iść wśród, to idzie. Nie umie, no to prawda, niech się uczy, ale wydaje mi się, że
to jest trochę biała flaga nad tą totalnością opozycji. Pani Kidawa-Błońska to jest powiedzenie,
to się nie udało.
Nie udało się wywołać paniki moralnej, histerii, nie udało się obalić tego rządu
strachu przed zagranicą.
Falą, prawda?
No, krótko mówiąc, wszystkie dodatkowe metody nie działają, no to stosujmy te, które działa. I to jest dobrze. My się z tego cieszmy. Ja wolę Małgorzatę Kidawę-Błońską niż Ewę Kopacz. Powiedziałbym, na ekranie telewizyjnym. Natomiast to, że głosuje za radykalnymi lewicowymi, naukowymi eksperymentami, no to już jest nasze zadanie dziennikarzy do pokazania tego ludziom i pokazania, zdefiniowania, jaka jest naprawdę jej oferta. To znaczy, co będzie szło za tym, jaką Polskę ona proponuje. To jest kwestia opisania w kampanii, z czym się wiąże ta sympatyczna twarz
Małgorzaty. W przypadku opozycji problem polega na tym, że program opozycji nie jest żadnym zobowiązaniem tak naprawdę. No wiemy wszyscy, że PSL może...
Ponieważ nie dotrzymujemy, to mamy gwarancję, że to nie będzie.
Zwracam się do Piotra Gursztyna z takim pytaniem, czy jakość tego projektu Kidawa-Błońska nie mówi nam dużo o kondycji opozycji. To jest przecież całkowicie nieprzygotowane, jakby wymyślone na kolanie.
To jest na pewno pospiesznie wymyślone ad hoc. No to, sondaże zaufania i sympatii do Grzegorza Schetyny to wymusiły jakieś czynniki wewnętrzne, mówi się o tej izraelskiej firmie, która
doradziła schowanie lidera, tak?
Że tak powiem, młotkowała go, żeby się schował i kogoś znalazł. To dla niego skądinąd jest ryzykowne, bo ja akurat jestem dość wysokiego zdania o zdolnościach i kompetencjach politycznych Małgorzaty Kidawy-Błońskiej. No, kilkanaście lat funkcjonuje. Ja ją dość dobrze pamiętam z kampanii prezydenckiej Bronisława Komorowskiego z 2010 roku, kiedy tam fala wyniosła Bronisława Komorowskiego, ale nie jego sztab. Ta kampania była źle robiona i ona była jedyną osobą w sztabie, która pracowała rzetelnie, systematycznie, znaczy była po prostu pracowita, czego nie można było innych powiedzieć. Natomiast to, co jest stawiane to jako zarzut, że ona głosuje za sprawami radykalnymi światopoglądowymi, czy to jest dość naturalna rzecz, jeśli się popatrzy na przekrój oczekiwań wyborców Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. Ci wyborcy bardzo się zmienili. Opowieści o tej kotwicy konserwatywnej nie mają sensu, bo tam już nie ma takich wyborców. Oni już odpłynęli.
Nie, trochę jest, to bym się nie zgodził.
Według mnie jest to jakaś widoczna, ale mniejszość, ale bez żadnego wpływu. Ci ludzie tak nie głosują. Przepływy są z Platformy na lewicę i w drugą stronę, a nie w stronę PiSu, czy nie wiem, Konfederacji, czegokolwiek, czy nawet PSL-u. Tam już konserwatywnych wyborców, jeśli chodzi o wielkie liczby, nie ma. Natomiast co jest słabego w tym projekcie? No, nawet najbardziej sprawny polityka, ona jest sprawna, działa w zespole. I ten zespół musi też dobrze działać. No i ten Radom według mnie jest takim symptomem, że ten zespół nie działa. Przecież to nie ona, to nie wicemarszałek Sejmu przygotowuje to, jak ma wyglądać wizyta w Radomiu. To jej współpracownicy, czy ktoś tam, nie wiem,
ale sztab... ona decyduje.
No tak, ona decyduje, czy jedzie.
Nie ma czasu, polityk.
Może ona rzucić decyduje, okiem, jedzie, ale... jedzie, czy nie. Ma czas tam pojechać, ochotę, czy nie ma. Ale jak to jest przygotowane, to nie ona. I po prostu ona została wpakowana, tak samo w tej łodzi, o której tutaj mówiono.
Tak.
A może też jest tak, że to, nie wiem, że tak powiem, życzliwi koledzy z partii, to się zdarza w polityce. Ale to pokazuje, że po prostu ona została wpakowana przez własnych współpracowników w sytuacje bardzo niekomfortowe.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Tak, to znaczy ja tutaj bym się z panem Piotrem nie zgodził, że właśnie, że nie ma tej kotwicy konserwatywnej. To znaczy tak, wśród wyborców ona na pewno jeszcze jest częściowo. Natomiast faktem jest, że partia jako taka pozbyła się ze swoich szeregów już praktycznie wszystkich ludzi, na pewno z parlamentu, to pani Fabisiak, pan Marek Biernacki, prawda? Pozbyła się już wszystkich osób, na których ta kotwica mogłaby mieć jakieś zaczepienie, że było jakieś uzasadnienie dla tego, żeby mieć jakiekolwiek konserwatywne nadzieje w związku z Platformą Obywatelską. Więc myślę, że tu następuje pewne rozchodzenie się elektoratu z partią również. Natomiast czy pani Kidawie-Błońskiej uda się stworzyć świat polityczny bez agresji? Wydaje mi się, że pierwsza sprawa to jest ta lekarzu ulecz samego siebie. A więc jeżeli pani Kidawie-Błońskiej udałoby się, w co niestety nie wierzę, zmienić własną partię i wykorzenić agresję z wystąpień różnych liderów partyjnych, z różnych spotkań partyjnych, to w tym momencie, ale najpierw trzeba by zmienić swoją partię. Więc wydaje mi się, że jej wpływ na tę partię jest zbyt mały. To, że ona rzeczywiście była powiązana ze sztabem pana Bronisława Komorowskiego, to myślę, że to jest również pewna taka wolta, wystawienie ją, próba uśmiechnięcia się do tego jego tak zwanego targetu. Ponieważ no wiadomo rzeczą jest, że Grzegorz Schetyna czuje się zagrożony ze strony jeszcze zwolenników Donalda Tuska, czuje się zagrożony ze strony bardzo radykalnej lewicy w swoich szeregach, więc ten uśmiech w kierunku targetu Bronisława Komorowskiego chyba jest tym uzasadniony. Ostatnia sprawa to poczucie wyższości, które jest. Proszę panów, jak tak patrzymy na generalnie na polską scenę, to zwróćmy uwagę, że wręcz to eksploatowanie pewnej wyższości. To można wskazać od czasów Mazowieckiego. Pamiętacie Państwo hasło, inteligencja głosuje na Mazowieckiego, prawda? Inni odpowiadali, a inteligentni głosują na kogoś innego. Więc to takie jechanie na inteligenckości partii chyba jest, nie wiem, no jakimś takim fetyszem, który w tej chwili nie ma pokrycia oczywiście, ale...
Można to, tylko przywołać zdanie profesora Zybertowicza, skoro inteligencja jest po stronie opozycji, to dlaczego ona jest tak jałowa intelektualnie? Jak to się dzieje, że jest tak niekreatywna ta opozycja? Mam na myśli głównie tutaj Platformę. Czy wszystko, przepraszam, proszę księdza?
Tak.
Proszę Państwa, wiele tematów do omówienia, ale jedna sprawa charakterystyczna. Profesor Aleksander Nalaskowski został zawieszony na 3 miesiące jako wykładowca akademicki przez władze Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu za felieton pod tytułem Wędrownik Gwałciciele, opublikowany w tygodniku Sieci. No, tam była teza, że te środowiska LGBT, to pewna metafora, dokonują gwałtu i na przestrzeni publicznej, i na obyczajach na całym naszym świecie. Posłuchajmy krótki materiał.
Istnieje doktryna LGBT. Jest to doktryna o charakterze wojennym. Ludzie stają się LGBT, żeby walczyć z chrześcijaństwem, a nie dlatego walczą z chrześcijaństwem, bo są LGBT. I na licznych tych wszystkich tam paradach występują te same osoby. W pierwszym szeregu idą te same osoby. Ja widziałem te autokary równo zaparkowane z tymi gośćmi.
Pan profesor został zawieszony w związku ze wszczęciem postępowania dyscyplinarnego przez rzecznika dyscyplinarnego do spraw nauczycieli.
Jak to zawieszenie pana profesora ma się do kategorii, no chociażby wolności słowa pisanej?
To jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
Oczywiście jest to ograniczenie wolności słowa i ograniczenie tym bardziej drastyczne, że dotyczy określonej formy dziennikarskiej, czyli felietonu. Nie wolno nikogo karać za felieton, bo felieton jest z definicji złośliwy, z definicji jest przerysowaniem. Bolesław Prus, Stefan Kisielewski, nie mówiąc o Macieju Rybińskim świętej pamięci, byliby z tej uczelni wyrzuceni na zbity pysk, można powiedzieć, gdyby ich za felietony ścigano.
To również bardzo wiele wątków, bo słyszymy, że Polska jest wyspą wolności i w wielu obszarach jest, ale w środowiskach akademickich ten zamordyzm jednej opcji ideologicznej przybiera rozmiary już groźne. Andrzej Rafał Potocki.
No tutaj dobrym przykładem może być profesor Hartman, zestawienie tych dwóch przykładów, profesora Nalaskowskiego i Hartmana. Kiedy profesor Hartman w swoich wypowiedziach i słownych, i twitterowych, no to były wypowiedzi o dużo większej skali negatywnych emocji oraz
dużo brutalniejsze,
nawet, dużo brutalniejsze od tego, co powiedział profesor, co napisał w felietonie profesor Nalaskowski. W dodatku profesor Hartman jest na uczelni, w zasadzie takiej głównej polskiej uczelni, Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie te wymagania już powinny być najwyższe. I co? I nie został za to ukarany, ponieważ na uczelniach panuje wolność słowa i po godzinach pracy profesor Hartman w świetle obowiązującego prawa i zasad, które staramy się przestrzegać, może mówić takie
takich
rzeczy.
Profesorów, ale
my się możemy z tym nie zgadzać, my to możemy krytykować. Pan profesor Hartman sobie wystawia sam świadectwo, używając tego typu sformułowań i schodząc do tak niskich, polemicznych argumentów. A tu z drugiej strony mamy profesora Nalaskowskiego i atak rektora, który powinien być gwarantem wolności na uczelni, bowiem on daje przykład młodzieży, na felieton, który był akurat przeciwny do systemu myślenia, który pokazuje profesor Hartman. I tu jest kara. Dodajmy jeszcze taką ciekawostkę pewną, co też jest pewną rysą na postaci rektora Tretyna, bo tak on się nazywa, ten rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Mianowicie, że ten felieton ukazał się u nas w sieci 2 tygodnie przed akcją rektora. I pytanie jest takie, dlaczego rektor zareagował tak późno? Otóż odpowiedź jest prosta. Jak badali nasi dziennikarze, doszło to na skutek interwencji i donosu Joanny Scheuring-Wielgus. To ona wzbudziła dała ten impuls rektorowi, żeby właśnie konsekwencje
taki
w stosunku...
Maciej Pawlicki. Tak. Maciej Pawlicki, przywołam tylko zdanie Jarosława Gowina, który protestuje przeciwko tej sankcji, ale zaznacza, że uczelnia ma autonomię. No, czy rzeczywiście obóz dobrej zmiany, obóz rządzący jest bezradny wobec systematycznego wypychania konserwatystów, czy po prostu ludzi nielewicowych z obszaru uczelni wyższych.
Pytanie, czy uniwersytet przestrzega standardów, na podstawie których ma licencję, jest uniwersytetem, otrzymuje dotacje i tak dalej. No, tych standardów musi przestrzegać. To znaczy tym standardem jest właśnie poszanowanie wolności słowa. Ale zresztą to nie dotyczy, bo akurat w tej chwili dotyczy w skandaliczny sposób człowieka, wybitnego intelektualisty, ale to dotyczy na przykład możliwości organizowania spotkań na uniwersytetach w różnych miejscach w Polsce,
ludzie o
które są odwoływane.
Konserwatywnych de facto już nie mają szans na publicznej uczelni, żeby dostać się na doktorat po prostu. Nie mają szans.
To się dzieje na wielu miejscach, na wielu poziomach i myślę, że taka otwarta debata o standardach uniwersyteckich, bo przecież to jest od średniowiecza, prawda, że to są te miejsca, gdzie się spierają ludzie ze sobą. Nawet w kościele były dwie ambony, prawda? Więc chodzi o to, żeby były spory, żeby były wypracowywanie wspólnego stanowiska. W momencie, kiedy się anihiluje przeciwnika, nie ma uniwersytetów.
Co my z tym możemy zrobić? Co obóz rządzący...
Nie wiem, co obóz rządzący może z tym zrobić, bo sprawa jest bardzo trudna.
Bo boi się naruszania, też poczucia, że narusza wolność.
Nie,
tak?
Na pewno tej sprawy nie można odpuścić, ale ja myślę, że powinniśmy się zastanowić, na co my mamy tu wpływ, powiedzmy, jako publicyści, dziennikarze, uczestnicy debaty publicznej. Na pewno tej sprawy nie można odpuścić, bo to jest rzeczywiście standard jest tutaj inny dla profesora Hartmana czy pani profesor Senyszyn, a tu się nagle okazuje inny dla profesora Nalaskowskiego. Znaczy, ja jestem uderzony tym, bo nie wiedziałem tego, co powiedział Andrzej, że sprawa się wzięła pod donosi, bo też mnie zastanowiło, jakim trybem rektor UMK wpadł na pomysł, żeby tutaj karać. Kto go nakłonił, czy sam to przeczytał? Jeśli to jest tak, że poseł, polityk. No wyobraźmy sobie taką sytuację, że co by zrobiła Gazeta Wyborcza, gdyby poseł Iksiński z PiSu wpłynął na rektora UJ-u, żeby ten ukarał profesora Hartmana. No, listy intelektualistów krakowskich, OBWE, listy z całego świata. Ja zgód byłby niesamowity. Niesamowite. To pokazuje taką bardzo poważne zakłamanie polskiej debaty publicznej. To po pierwsze, a po drugie jest to niebezpieczeństwo i w tym sensie tej sprawy trzeba pilnować. Znaczy, jak ona się, bardzo, bardzo jest ważne to, jak ona się zakończy.
Ksiądz Henryk Zieliński.
Ja bym jeszcze dodał jedno, że różnica między panem profesorem Nalaskowskim a panem Hartmanem, jeżeli chodzi o konsekwencje czynów, jest jeszcze większa, ponieważ w przypadku profesora Nalaskowskiego tutaj chodziło o język jego felietonu. Jak słusznie było zwrócone w tym materiale, to widzimy, to jest felieton, który się rządzi swoimi prawami. Natomiast w przypadku pana Hartmana on pochwalał w pewnym momencie czyny przestępcze, jakimś kazirodztwo. Więc on nie został ukarany za pochwałę przestępstwa. To jest mała różnica. Ukaranie za język, a ukaranie za pochwałę.
No on tak powiedzmy balansował wokół panie redaktorze, pochwały czy promocji.
Ale dobrze, pamiętajmy, że między innymi za tą wypowiedź potem już przestał być także wiceprezesem jednej ze znanych lóż w Polsce. Więc jeżeli loża potrafiła wyciągnąć konsekwencje, a uniwersytet
nie...
To jest loża Beneberit. Natomiast chodzi w tych samych strukturach, ale nie chcę w to wchodzić, bo nie mamy na to czasu. Natomiast chodzi o to, że jeżeli loża okazała się bardziej konsekwentna niż uniwersytet, alma mater Jagiellonka, to w tym momencie to trzeba wyciągnąć z tego wnioski. Druga sprawa to taka, ta wypowiedź pana ministra Gowina, myślę, że ona jest taka dwuznaczna troszeczkę, że ma niby broni pana profesora, ale nie do końca. Chyba wynika to również z tego, że niestety umocowanie pana Jarosława Gowina w uczelniach polskich, on chyba ma tam no niestety nie najlepsze notowanie jako minister szkolnictwa wyższego. Natomiast musimy się zauważyć coś takiego, że o ile dla marksizmu matecznikiem i rozsadnikiem ich ideologii miały być skupiska robotnicze, to się oczywiście potem odwróciło, bo Stocznia Gdańska zrobiła zupełnie co inaczej, to dla neomarksizmu od samego początku, od samych założeń, matecznikiem i rozsadnikiem mają być uniwersytety. My w tej chwili jesteśmy świadkami, jak powstaje w Polsce, jak zakorzenia się coraz bardziej neomarksizm.
Proszę Państwa, jeszcze dwie sprawy. Dziękuję księdzu za tę wypowiedź. Jeszcze dwie sprawy, właściwie dwa zaproszenia. Najpierw Polska pod krzyżem. może już bez materiału filmowego, zobaczymy tylko w tle. Dziś we Włocławku lotnisko Kruszyn, wielka akcja od godziny 11 do 22.15. Ale można dojechać w ciągu dnia. Transmisja w TVP od 20.15. To jest dobry dojazd, bo to jest autostradą. Zaproszenie, by Polska stanęła pod krzyżem. Proszę księdza, o co chodzi, dlaczego warto tam być?
Za chwilę po zakończonym salonie dziennikarskim właśnie jadę do Kruszyna na to spotkanie, bo trudno wyobrazić sobie, żeby mnie tam nie było. Nie wyobrażam sobie tego. Dlaczego warto być? Dzisiaj święto podwyższenia Krzyża Świętego. Krzyż jest znakiem naszego zbawienia, ostoją naszej nadziei, ale także znakiem naszej tożsamości chrześcijańskiej. I w gruncie rzeczy my jako Polacy mamy coś takiego, że my nie mamy innej historii Polski jak chrześcijańska. Ona się zaczyna praktycznie od chrztu Polski. Więc chodzi o to, że wtedy, kiedy te najświętsze symbole chrześcijańskie są negowane, opluwane, stańmy pod krzyżem. Potrzeba, i wrócę tutaj do tego, co powiedział Jan Paweł II, stając na tym samym lotnisku w Kruszynie. Wraz z księdzem Jerzym, który poniósł śmierć męczeńską niedaleko od tego miejsca, kilkanaście kilometrów od tego miejsca, Jan Paweł II mówił: wołam do Ojca wszelkiego stworzenia o odnowę mocy, wewnętrznej mocy nowego człowieka. My musimy sięgnąć do tego, do krzyża, który jest źródłem naszej wewnętrznej mocy.
I kolejne zaproszenie. Zobaczmy fragment, proszę Państwa, takiego materiału muzycznego promującego film Legiony. Parę sekund poproszę.
Wszystkim przy niej chcę zasypiać i budzić się, od palców aż po końcówki rzęs. Nieludzko piękna jest. Nie mów, że to niemożliwe, choć nie jesteś wolna, czujesz, że...
Tak wygląda ten spot promujący. Jest w naszym studiu Maciej Pawlicki, producent tego filmu, człowiek, który paręnaście miesięcy poświęcił.
Kilka lat.
W poniedziałek premiera oficjalna od 20 września w kinach.
20 września w kinach.
Dlaczego tak, no. warto pójść?
No, dlatego, że to jest dobry, bardzo dobry film. I zacytuję Łukasza Adamskiego, który na kolaudacji wczoraj, myślę, że mogę, bo to krytyk sieci, podszedł po grat, powiedział: gratuluję, no macie Hollywood. Mi to bardzo wystarczy, taka krótka recenzja, krytyka bardzo wybrednego. Po prostu jest to duże kino o wielkiej sprawie. Myślę, że my nie robimy filmu o ludziach na pomnikach, chociaż Piłsudski się oczywiście pojawia w filmie także, ale o tym pokoleniu, któremu tego programu nie prowadzimy po rosyjsku ani po niemiecku, tylko którzy 100 lat temu poszli i zaryzykowali na ochotnika, żebyśmy byli Polakami, żebyśmy mieli swoje państwo i którzy swój los utożsamili. I to jest taki współczesny patriotyzm, moim zdaniem idealna wykładnia. Mój los, moje powodzenie, moje marzenia zależą od powodzenia mojego państwa, mojej ojczyzny. I to w naszym filmie pokazujemy.
A więc Polska pod krzyżem dziś, Legiony w Chinach w przyszłym tygodniu. Proszę Państwa, zachęcamy. Najdroższa polska produkcja od lat, więc to też może...
Są już droższe w produkcji.
Są już droższe, tak, ale na pewno też taka nieskromna, w sensie nie biedna. O. Czyli jest nadzieja na dobre kino. W studio gościli Piotr Gursztyn, ksiądz Henryk Zieliński, Andrzej Rafał Potocki, Maciej Pawlicki.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiam stacje, które nas transmitują bądź retransmitują. Nie będę wymieniał, ale bardzo dziękujemy. Dziękuję Państwu, życzę miłej soboty, miłej niedzieli. Do zobaczenia za tydzień.